Przed mikrofonem Renata Reda. A w ramach cyklu Podlaskie Charaktery dziś gościem Polskiego Radia Białystok jest niesamowita osoba, która swoją pasją potrafi zarazić każdego. Adam Zbyryt. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Naukowiec, biolog, ornitolog, popularyzator nauki, autor książek przyrodniczych, miłośnik emocjonalnego i intelektualnego życia zwierząt, zawodowo związany z Wydziałem Biologii Uniwersytetu w Białymstoku i do tego mocno związany z filmem. Właśnie wrócił pan z kręcenia kolejnego filmu.
Tak, kolejnego odcinka Podglądaczy Przyrody, serialu przedstawiającego zwierzęta żyjące w naszym kraju. Byliśmy między innymi w Toruniu, gdzie kręciliśmy odcinek o dzikich królikach, króliku europejskim.
I są takie?
Tak, są. Całkiem sporo. W tym miejscu, gdzie się udaliśmy, było ich około 200. Także udało nam się bardzo ładnie je sfilmować. Szykujemy się do trzeciego sezonu właśnie Podglądaczy Przyrody. Rozpoczniemy od dzikiego królika europejskiego.
Zaraz po naszej rozmowie udaje się pan w kolejną podróż.
Suwalszczyzna, Mazury Garbate. To będzie 12 rok, kiedy prowadzę liczenia czapli kormoranów na tych rejonach. Czapli białej, czapli siwej. Czyli takich gatunków konfliktowych, których liczebność jest bardzo ważna. Znaczy znajomość liczebności tych gatunków z tego względu, że traktowane są jako takie gatunki szkodliwe. Bardzo często rybacy, rolnicy wnioskują o odstrzał, zmniejszenie liczebności populacji, jak to się ładnie mówi. Dobrze wiedzieć, ile tego jest, ile tych ptaków mamy tak naprawdę. W całym kraju, bo tutaj liczebność ta nie jest wcale największa, wcale nie mamy najwięcej czapli kormoranów w naszym rejonie, około 1000 par czapli siwej, podobnie z kormoranami. Czapli białej mamy najwięcej w kraju, ale to jest ciągle około 500 par lęgowych, bo cała populacja liczy trochę ponad 1000, czapla siwa ponad 11 tysięcy w całym kraju, kormorany około 30 tysięcy. Także na tym tle wcale nie wypadam jakoś najlepiej. Powinni się cieszyć rybacy i właściciele stawów. Udało mi się wprowadzić do tego monitoringu czapla jeszcze te dwa gatunki. Natomiast od 2000 roku były kormorany objęte takim monitoringiem w ramach państwowego monitoringu środowiska. I tam się liczy ptaki różnych gatunków, nie tylko te, żeby wiedzieć, jaki jest stan populacji, bo one są też takim dobrym bioindykatorem jakości naszego środowiska.
To tylko jedno z pól w karierze zawodowej.
Kończę właśnie swoją szóstą książkę, która się ma ukazać jesienią. Ta będzie dla dorosłych, a jestem w trakcie pisania książki też dla dzieci, która będzie traktowała o śladach i tropach zwierząt. Trochę chcę odwrócić konwencję, to znaczy, że na obrazkach, które tam będą, będzie na przykład las albo łąka i nie będzie żadnych zwierząt, tak jak jest w rzeczywistości. Kiedy wchodzimy, widzimy czasami jakieś ptaki, może jakąś sarnę pojedynczą, ale nie ma tak, jak to zwykle jest ukazywane, las pełen różnych zwierząt wszędzie, w każdym miejscu. Tam będą właśnie tropy i ślady zaznaczone i potem w powiększeniu będzie można sobie obejrzeć dokładnie opisane, co to jest, jak rozpoznać, bo tak naprawdę tak las wygląda.
A tak naprawdę to nie będzie tylko dla dzieci.
Nie będzie tylko dla dzieci. Myślę, że rodzice też chętnie będą z niej korzystać.
Ma pan mnóstwo zawodowych zajęć związanych ze swoją pasją. Jak one się uzupełniają i wpływają na pana życie?
Jestem bardzo zadowolony z tego, że to robię. Ja jestem takim człowiekiem z ADHD, więc muszę mieć bardzo dużo zajęć różnych, bo szybko się nudzę. Zaraz potrafię robić kilka rzeczy. Czytam trzy książki jednocześnie, kiedy oglądam jakiś...
Ale od końca?
Nie. Kiedy oglądam jakiś film albo serial, to w trakcie muszę sprawdzać, co to za aktor, gdzie on jeszcze grał, gdzie się urodził, jego losy. Nie potrafię usiedzieć na miejscu. Jeżeli chodzi o życie rodzinne, często zabieram ze sobą swojego syna, który ma teraz 12 lat, Edwarda. Staram mu się pokazywać ten świat przyrody i różnych innych rzeczy, ponieważ on jest miłośnikiem historii i to takim poziom ekspercki, bym powiedział. Książki, które mu kupuję, to są takiego typu jak na przykład Kozacy w Armii Radzieckiej w latach 1941-45.
A swoje pasje próbujecie jakoś połączyć?
Tak,
czy
oczywiście.
Się da?
Tak, oczywiście. No, jest dużo pozostałości takich po działaniach wojennych z różnych okresów w naszym kraju. Jeździmy tam, zwiedzamy, oglądamy, podglądam przyrodę, a on razem ze mną. Natomiast moja żona pracuje w lasach państwowych. Lubi siedzieć bardziej w domu, lubi, ma swoją działkę, na tej działce sobie pracować. Tak to wygląda i myślę, że toleruje i podoba się jej to, że ma męża, który robi coś ciekawego, interesującego.
Kiedy narodziła się pana pasja do biologii przyrody?
To tak jak chyba u większości ludzi z pasją. Zaczęło się w latach młodzieńczych. Mniej więcej w trzeciej klasie szkoły podstawowej, kiedy dostałem... Właściwie to nie ja, tylko mój kuzyn dostał książkę od swojej mamy na Boże Narodzenie o ptakach. Kiedy zacząłem ją przeglądać, nie mogłem wyjść z podziwu, że w Polsce żyje tak dużo gatunków ptaków, tak kolorowych różnych. I zacząłem, tak jeszcze tego samego dnia, to była zima, jeszcze wtedy były srogie zimy, zacząłem zaglądać do karmnika, karmnik, który był za oknem. Okazało się, że przylatuje bardzo dużo ptaków. I faktycznie te, które były w książce, były bardzo kolorowe i mało tego, teraz potrafiłem je nazywać. I od tego się zaczęło.
A jakie aspekty podlaskiej przyrody fascynują pana najbardziej?
Uwielbiam puszcze, nasze lasy, takie jak Puszcza Białowieska, Kneszyńska, Augustowska. Tutaj staram się spędzać najwięcej czasu. Kiedyś uwielbiałem też Dolinę Narwi i Biebrzy. Mówię, że kiedyś dlatego, że teraz jest to bardzo smutne miejsce, patrząc pod kątem zasobów wodnych, jak to wygląda wiosną. Kiedyś były potężne, ogromne rozlewiska. Cała dolina była zawsze zalana wodą. Rozlewiska utrzymywały się przez wiele tygodni, czasami miesięcy. I niestety to się skończyło. Teraz jest tam potworna susza. Zresztą słyszymy co roku o tych pożarach, mniejszych lub większych właśnie, od czasu do czasu wybuchających w Biebrzańskim Parku Narodowym. I to jest naprawdę bardzo smutne patrzeć na to, co tam się dzieje, jak się mocno ten teren zmienił i bardzo na niekorzyść.
A czy powrócą te czasy bogactwa?
Nie. To jest trend ogólnoświatowy, ogólnoeuropejski. Nasza działalność ludzka na Ziemi sprawia, że tego nie można zatrzymać, z tego procesu niestety. I nie można odwrócić zmian klimatu. Nie można ich powstrzymać, można je trochę spowolnić, ale niestety to się będzie pogłębiać. Właściwie to była, muszę powiedzieć, jedna z rzeczy, która mnie na Podlasiu zatrzymała, ponieważ ja nie jestem mieszkańcem Podlasia rodowitym. Przyjechałem tutaj w 2010 roku z południa Polski, z Krakowa, gdzie studiowałem leśnictwo i tam przez jakiś czas mieszkałem. Potem pracowałem w Lasach Państwowych, w nadleśnictwie Elbląg na północy, a urodziłem się w Zamościu, czyli też na wschodzie, ale bardziej na południu. I urzekły mnie właśnie szczególnie te rozlewiska wielkie, których tam nie doświadczałem, były wspaniałe, no i właśnie wielka puszcza. Ale to wszystko się niestety zmienia na niekorzyść, ale nie zamierzam się stąd wyprowadzać.
Czy jest jakieś konkretne miejsce w województwie podlaskim, które ma dla pana szczególne znaczenie pod względem przyrodniczym?
Tak, dwa miejsca. Tak najbardziej, które sobie ukochałem, to jest właśnie Puszcza Białowieska. Najbardziej tam lubię jeździć i spacerować po tym lesie. Jak tylko mam taką okazję, możliwość, to zawsze tam jeżdżę. A drugie to jest Suwalszczyzna, na którą się właśnie wybieram. I w ogóle w całej Polsce są takie miejsca moje ulubione. To jest właśnie te dwa i jeszcze dodałbym do tego Beskid Niski. Także na południu Polski, ale Suwalszczyznę kocham całym sercem. Jak gdzieś mógłbym zamieszkać w województwie podlaskim, to właśnie tam.
Suwalszczyzna w ostatnich latach nie zmienia się, a Puszcza Białowieska?
Puszcza Białowieska zmieniła się po ostatnich latach, kiedy prowadzono tam dosyć intensywne wycinki. Niestety widać to ciągle w tym lesie. Zaprzestanie tych wycinek na szczęście powoli sprawia, że to wszystko się zaczyna zmieniać na korzyść tego lasu. No, jedynego takiego w Polsce, bo ludzie lubią, jak czasami zabieram niektóre osoby na spacer po puszczy, mają taki obraz, wychowali się w takich lasach, które są mocno przekształcone, stworzone przez człowieka i wyobrażają sobie, że tak las powinien wyglądać, że jest taki uporządkowany. To też wynika trochę z naszego takiego wewnętrznego jakiegoś takiego atawizmu, że lubimy taką przestrzeń, lubimy, żeby wszystko było uregulowane, uporządkowane, bo to sprawia, że się czujemy bezpiecznie, że nie ma tam drapieżników, to ciągle jest w nas. A puszcza tak nie wygląda, jest takie, budzi wielu osób niepokój, dlatego kiedy spacerują ze mną i zaczynam opowiadać o tym lesie, jak on działa, jak funkcjonuje, pokazuje im różne rzeczy, wychodzą przekonani zawsze wszyscy, że tak, faktycznie to jest wspaniały las. Tylko trzeba po prostu umieć pokazać tym osobom, wskazać, dlaczego taki las jest najlepszy.
Jakie reakcje najczęściej pan obserwuje u ludzi, których zaraża pan swoją pasją, których oprowadza pan po regionie?
Różne, ale wszystkie pozytywne. Nie spotykam się z takimi reakcjami, że ktoś mówi, że bzdury opowiadasz.
A czy zdarzają się takie osoby, które po raz pierwszy trafiają do lasu?
Tak, są takie osoby. Jestem zaskoczony. Nie, raczej nie dorośli, a ich dzieci, ale to nie są małe dzieci. Nie często, ale zdarzyło mi się tak kilkakrotnie, że były takie osoby z dziećmi, które nie były w lesie, albo dorośli byli dawno, dawno temu, bo wilki, bo kleszcze, różne rzeczy je tam odstraszają od tego lasu. Ale wracając ze spaceru ze mną, zaczynają regularnie chodzić po tym lesie. Jestem bardzo wtedy z tego dumny. Okazuje się, że także serial ma bardzo duży wpływ na szczególnie młode pokolenie, bo już dostałem od kilku osób potwierdzenie, że zaraziłem pasją dzieciaki i zaczynają chodzić po lasach, po łąkach, polach w kapeluszu, podglądając przyrodę.
Jest pan związany z Białymstokiem i Uniwersytetem w Białymstoku. Jak ocenia pan wobec tego rolę uczelni w badaniu i promocji przyrody województwa podlaskiego? Pan zaraża, a uniwersytet?
Tak, oczywiście też. To jest właściwie dzisiaj na szczęście też taki wymóg dotyczący każdej jednostki naukowej, która powinna prowadzić popularyzację nauki i uważam bardzo dobrze, że ten wymóg powstał. Z tego względu, że naukowcy badają ten cały świat. Oczywiście trochę też dla siebie, w związku z tym, że to są pasjonaci większości, którzy chcą go odkrywać też trochę dla siebie, bo to ich pcha i motywuje do tego, żeby rozwijać tę pasję. Natomiast fajnie jest się tym dzielić ze społeczeństwem, bo jednak dużo tych badań robi się za pieniądze społeczeństwa. Po to tak naprawdę się i robi, żeby zmieniać światopogląd, zmieniać naszą wiedzę, postawy pewne, do chociażby dotyczące zwierząt i ich właśnie niezwykłych umiejętności, zdolności, żeby lepiej je chronić. I to jest bardzo istotne. No i mamy całkiem dobrą tutaj i mocną taką grupę właśnie naukowców, przynajmniej na Uniwersytecie Białymstoku, na Wydziale Biologii, z którym jestem związany, która jest dosyć mocna w badaniu właśnie głównie zwierząt i roślin, ale nie tylko, różne aspekty fizjologiczne, szczególnie metabolizm i mamy się czym chwalić na szczęście.
Po tych kilkunastu latach pana pobytu w Podlaskiem, czy pana światopogląd zmienia się jakoś?
Oczywiście, że tak. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, że ludzie mogą żyć i tkwić ciągle w tych samych jakichś takich stereotypach, poglądach, że nie rozwijają się. Dla mnie jedną z największych zawsze całe życie takich wartości była chęć zgłębiania różnych tematów, poszerzania swojej wiedzy. Ja dlatego też mówię, czytam 3 książki naraz i dawno porzuciłem książki rozrywkowe na rzecz książek popularno-naukowych i to różnych tematów. Nie tylko tematyka właśnie taka przyrodnicza, stricte, ale bardzo lubię, interesuję się także ewolucją człowieka. Dużo na ten temat czytam. No i jesteśmy częścią tego świata, więc też chciałbym rozumieć, jakie mechanizmy stoją za naszymi wyborami, zachowaniem takim, a nie innym. I uważam, że to jest bardzo ważne do tego, żeby właśnie rozumieć świat lepiej, rozumieć siebie samego lepiej dzięki temu, że wiemy, dlaczego takie wybory są podejmowane, a nie inne, z czego to wynika. Człowiek po prostu staje się cały czas lepszym człowiekiem. To ewoluuje, obserwuje ten swój taką drogę poprzez właśnie wiedzę przez wiele, wiele lat i bardzo mi się to podoba, bo kiedyś byłem przekonany, że coś funkcjonuje w taki, a nie inny sposób. Miałem mniej na przykład wyrozumiałości, węższe horyzonty, teraz to się zmienia i czasami o 180 stopni. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne. Ktoś, kto nie zmienia poglądów, to jest człowiekiem bardzo właśnie na takich niestety wąskich horyzontach.
Jakie przed nami są wyzwania związane z ochroną przyrody w naszym regionie?
Ogromne.
I czy im podołamy?
Po pierwsze, związane z zasobami wodnymi. Nam się wydaje, że żyjemy w takim miejscu, w takim regionie właśnie, że woda jest tutaj wszędzie, że jest ten Podlaski jest pod Mokłem, mamy bagna biebrzańskie, mamy Dolinę Narwi i wydaje nam się, że to jest rzecz, która po prostu nigdy się nie skończy, a ona się już kończy i to wygląda naprawdę bardzo źle. Nasze zasoby wodne w całym kraju są zagrożone i to jest jedna z tych rzeczy, którymi będziemy musieli się mierzyć, czyli właśnie z próbą zatrzymania, retencjonowania wody.
Kto musi się z tym mierzyć?
Wszyscy mieszkańcy Podlasia, rolnicy, którzy bazują na tych zasobach wodnych, muszą zdać sobie sprawę, zrozumieć, że tak naprawdę ta woda jest kluczowa do funkcjonowania wszystkich, także rolnictwa. Dzisiaj mamy takie podejście do wody, że ją spuszczamy, że ta woda, te melioracje polegają tylko na odprowadzaniu wody, a nie zatrzymywaniu. A tak naprawdę melioracja to jest zarządzanie wodą, także zatrzymywaniem. Natomiast dzisiaj nie mamy w ogóle takiego podejścia, tutaj obserwuję, rowy melioracyjne są cały czas drożne, odprowadzają wodę, nie ma czegoś takiego, że urządzenia, które na nich się znajdują, zatrzymują ją do czasu, kiedy ona jest potrzebna, żeby trawa była, czy łąka była podmokła, czy pole i tak dalej, od samego początku woda od wczesnej wiosny, a właściwie od zimy, non-stop jest odprowadzana. I już widziałem w internecie zapytania, szukałem czegoś zupełnie innego, tylko od kiedy coś zacząłem wpisywać frazę i autouzupełnianie wyszukiwarki pokazało mi, od kiedy będzie można składać wnioski suszowe. Czyli rolnicy już są świadomi tego, że susza jest, że będzie się pogłębiać i już czekają na odszkodowania. Natomiast zamiast czekać na odszkodowania, powinniśmy zacząć tę wodę zatrzymywać. Tak naprawdę dla dobra nas wszystkich. Oni najbardziej będą w tym momencie cierpieć, ale to będzie dotykało nas wszystkich. Te zasoby właśnie wodne niestety ubywają ciągle w naszym kraju.
Po pierwsze edukacja, ale także konkretne działania ze strony rządzących.
Oczywiście, że tak. Znaczy, ja się nie łudzę, że edukacja zmieni wszystkich, bo nigdy tak nie jest. Stąd też mamy różne partie polityczne, każdy ma różne poglądy na różne sprawy, różne religie na świecie i tak dalej.
Każdy broni interesów różnych grup społecznych.
Tak, oczywiście. Także też to wszystko polityka, pieniądze i tak dalej, więc edukacja jest ważna, jest potrzebna, żeby ludzie to rozumieli, ale dzisiaj mamy tak mało czasu na zmiany właśnie naszych postaw, na ochronę właśnie zasobów wodnych, że tak naprawdę tylko działania prawne są w stanie to zmienić. Czy ktoś komuś się to podoba, czy nie, to wodę trzeba zatrzymywać na naszych polach, na naszych łąkach, bo to nie są tylko łąki tych ludzi. To jest tak, że my jesteśmy bardzo przywiązani do tego, do tej ziemi, do tej własności prywatnej, a tak naprawdę to wszystko się odbywa w obrębie naszego kraju i jesteśmy od tego uzależnieni. Niszczenie przyrody to jest niszczenie naszego dziedzictwa tak naprawdę wielkiego. Tak samo jak mamy, szanujemy dziedzictwo kulturowe, tak samo powinniśmy nasze przyrodnicze, od którego jesteśmy uzależnieni. I powinno być po prostu przepisy, które obligują wszystkich tak naprawdę ludzi do tego, żeby właśnie wprowadzać konkretne już teraz działania związane z ochroną zasobów wodnych. czy to w lasach, czy to właśnie na polach, na łąkach i tak dalej. W miastach również oczywiście, jak najbardziej.
Jaką radę dałby pan młodym ludziom zainteresowanym przyrodą i chcącym związać swoją przyszłość z województwem podlaskim?
Po pierwsze, szacunek do przyrody. To jest jakby na pierwszym miejscu. Uważam, że to jest najważniejsze. Niestety jest też często tak, zwłaszcza jak się jest młodym, to się chce szybko coś tam zrobić, osiągnąć jakiś sukces. Na przykład fotografowanie, filmowanie, podglądanie tych ptaków sprawia, że czasami łamiemy te zasady, żeby być bliżej, żeby lepiej go sfotografować, ładniej i tak dalej. Niestety to jest zła droga, która szkodzi, nie pomaga. Dużo cierpliwości, żeby właśnie tak powoli budować tą swoją relację z przyrodą, wiedzę na ten temat i rozwijać się cały czas, czytać o tej przyrodzie, nie tylko powierzchownie ją traktować jako właśnie obrazek, gdzieś tam na przykład w aparacie, jak ktoś fotografuje, ale starać się ją poznawać. Czasami się zatrzymać, nawet nie zrobić tego zdjęcia, ale popatrzeć, jak to zwierzę się zachowuje, co ono robi, dlaczego tak robi, starać się zadawać sobie pytania. I wtedy ta nasza relacja z tą przyrodą będzie bardziej głęboka i będzie dawała nam dużo więcej satysfakcji. A zadowolenie z tego wszystkiego i takie rzeczy przyjdą potem, sukcesy jakieś czy docenienie, ale tak naprawdę najważniejsza jest własna satysfakcja z tego, że robimy coś dobrego i naprawdę rozumiemy tą przyrodę i staramy się jej pomóc, a nie niszczyć albo dokładać się do tego właśnie, że jest jej trudniej.
Jak wygląda pana dom? Czy są tam jakieś elementy związane z przyrodą? Czy są tam rośliny, zwierzęta? Jakieś elementy też dekoracyjne?
Nie mam za wiele roślin. Nie potrafię.
Czy może mnóstwo gablot ze skorupkami ptasich jaj?
Tak. Nie mam za dużo roślin. Natomiast faktycznie jest wszędzie pełno różnych takich rzeczy. Właściwie w każdym miejscu, gdzie się nie pójdzie, to coś leży. I często tak, że ja to zbieram, przygotowuję się na Akademię Tropienia, ponieważ prowadzę z Kasią Ramatowską, która mieszka nad Biebrzą, od ubiegłego roku coś takiego, co nazywamy właśnie Akademią Tropienia. Dorośli ludzie przyjeżdżają do nas z całej Polski, zajmujący się różnymi rzeczami i uczymy ich rozpoznawać tropy, ślady zwierząt, odchody, ślady żerowania, właśnie skorupki, jaj, ptasie jaja, gniazda, mnóstwo różnych rzeczy. Właściwie chodzi o to, żeby jak ktoś wejdzie już do tego lasu, to od razu był w stanie mnóstwo rzeczy odnaleźć, rozpoznać, co to jest i do jakiego gatunku należy. To powoduje, że ja na półkach z książkami, a mam ich bardzo dużo, szczególnie literatura popularnonaukowa i piękna, którą kiedyś się zaczytywałem. Całe dwie ściany w salonie są podłogi po sufit, właśnie pełne książek i na nich leżą czaszki, na przykład jelenia, który nie wisi na ścianie, który nie został zabity przez myśliwego, tylko po prostu znalazłem go w lesie. Ma piękną czaszkę właśnie łani, samicy jelenia. Czaszka zająca, czaszka królika, którego ostatnio znalazłem. Jakieś skorupki jaj faktycznie też leżą. Masę różnych piór, oczywiście obrazki ze zwierzętami na ścianach. W różnych miejscach. Ja czasami sam jestem zaskoczony, jak otwieram jakąś szufladę i że o, to tamto leży jakieś orzeszki pogryzione przez gryzonie albo które gdzieś tam w lesie znalazłem do rozpoznania, co to za gatunek, bo po zębach można powiedzieć czasami nawet, co to jest, co tam żerowało. No.
Stali bywalcy przyzwyczajeni do tych czaszek, a
tak.
Pierwsi goście jak reagują?
Nie zwracam na to uwagę, to znaczy nie interesuje mnie, co ktoś myśli o moim domu, to jest mój
Ale
dom.
Co mówią?
A co mówią, raczej się zachwycają.
Dopytują?
Tak. Staram się, znaczy chyba każdy żyje w jakiejś takiej swojej bańce i ma takich znajomych, przyjaciół, którzy są podobni do niego, więc raczej osoby, które mnie odwiedzają, to są takie, które właśnie też są wrażliwe na przyrodę i raczej się zachwycają.
A czy pana pasja do biologii i regionu podlaskiego jest tematem rozmów z bliskimi, ze znajomymi, z przyjaciółmi?
Tak, oczywiście, że tak.
Bardzo lubię. Wyłączny temat?
Nie, absolutnie. Ale bardzo lubię i często, znaczy ja nie potrafię spędzać czasu wolnego w domu, także zawsze czy pada deszcz, czy pada śnieg, czy świeci słońce, jest gorąco. Zawsze staram się znaleźć chwilę, żeby właśnie wyjechać gdzieś i pospacerować po lesie albo gdzieś w innym fajnym miejscu, a Podlasie oferuje mnóstwo ciekawych właśnie lokalizacji.
Wolne dni, urlop, gdzie pan się z rodziną wybiera najczęściej?
Właściwie nie mam takiego podziału, ze względu na moją pasję, że to jest czas wolny czy niewolny. Ja, czy pracuję, to staram się jechać do lasu.
A odpoczywam. Wypady z rodziną to gdzie?
Czasami nam się zdarza pojechać gdzieś, głównie w góry, albo na Mazury, albo na Suwalszczyznę, tamte rejony, ale najczęściej gdzieś do naszych właśnie lasów, tutaj Puszcza Kryszyńska lub Puszcza Białowieska.
Czy są jakieś aspekty pana pasji, które przenikają do codziennych czynności, na przykład sposób odżywiania, dbałość o środowisko w domu?
Tak, oczywiście, że tak. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie jako pojedyncze osoby wpłynąć na środowisko znacząco. To, że jesteśmy cały czas tak karmieni taką narracją, że masz wpływ jako pojedyncza osoba, że jak coś zrobisz, to będzie lepiej. No, Za dużo na ten temat wiem i czytam i się dowiaduję, że to jest taka narracja, którą serwują nam wielkie firmy, korporacje i tak dalej, próbując przerzucać na nas odpowiedzialność za to, co one robią, bo tak naprawdę bardzo często jedna firma produkuje w ciągu jednego dnia więcej odpadów i zanieczyszcza bardziej środowisko niż całe miasto w ciągu roku albo i więcej, więc absolutnie się z tym nie zgadzam. Aczkolwiek to nie znaczy, że mamy prawo do tego, że skoro nie mam wielkiego wpływu, to mogę sobie robić, co chcę. Absolutnie tak nie jest, bo nasze wybory też konsumenckie szczególnie mają oczywiście znaczenie i tutaj staram się przykładać wagę do tego, żeby jeść mniej mięsa. Nie jestem wegetarianinem, nigdy nie byłem i nie planuję być, natomiast staram się ze względów także zdrowotnych ograniczać, bo wiemy o tym doskonale i jest mnóstwo badań na ten temat, że spożywanie nadmierne mięsa, to co dzieje się teraz w naszym kraju, to nie tylko kwestia etyczna, ale to także kwestia zdrowotna. Naprawdę ludziom się wydaje, że żyjemy w dobrobycie i możemy sobie jeść ile chcemy tego mięsa. Oczywiście możemy do pewnego czasu, dopóki nas nie zaczną dopadać różne właśnie choroby, a przetworzone czerwone mięso jest powiązane na przykład z większą zapadalnością na raka, więc śmiało, proszę bardzo, komuś smakuje to tak samo jak palenie papierosów. Można, ja też czasami jem, nie kryję, ale to nie znaczy, że mam to jeść codziennie. I kiedyś mi się podobało to, że było tak, że było rzeczywiście, ja nie jestem wierzący, nie jestem religijny w żaden sposób, ale podobało mi się pod takim kątem właśnie. Po pierwsze, przez to mniej hodowaliśmy zwierząt, niszczyliśmy środowisko, bo teraz większość to, co robimy, niszczymy, to tylko po to, żeby hodować więcej zwierząt, więc jeść więcej mięsa. To po prostu wymuszało też na nas trochę to i uważam, że to było dobre, ze względów właśnie też zdrowotnych tak naprawdę to nam służy. No i staram się ograniczać konsumpcjonizm, kupować z rynku wtórnego bardzo duże rzeczy. Nie, ja lubię kupować w sklepach tych nowych rzeczy. Odzież staram się kupować w sklepach z tanią odzieżą, albo a teraz na portalach takich są aplikacje, w których można sprzedawać, kupować z drugiego obiegu właśnie rzeczy. Promuję takie postawy, takie zachowania. Uważam, że to jest bardzo dobre.
Czy jest jakaś anegdota z pana życia prywatnego, która ilustruje, jak silny wpływ ma na nie pana pasja do przyrody?
Co chwilę coś mi się przytrafia takiego. Ostatnio wróciłem z lasu i po jakichś dwóch dniach zorientowałem się, że coś dziwnie pachnie z mojego plecaka i zorientowałem się, że zapomniałem wyciągnąć stamtąd martwego węża, którego znalazłem. Zapomniałem go włożyć do słoika, żeby zalać go formalnie tam spirytusem po to, żeby go zakonserwować i pokazywać potem innym osobom.
A to był ważny na tyle eksponat, żeby go pokazywać?
Tak. I chciałem go właśnie pokazywać na zajęciach i zorientowałem się, że chyba coś w moim plecaku jest takiego, co powinienem natychmiast z niego wyciągnąć.
Czyli jest pan takim zbieraczem?
Trochę tak. Wcześniej tego nie robiłem, ale zacząłem, kiedy zaczęliśmy prowadzić zajęcia na Akademii Tropienia, gdzie tych rzeczy różnych zbiorów musimy mieć dużo. W ubiegłym roku pamiętam, jak prowadziłem wycieczkę z turystami ze Słowenii w Puszczy Białowieskiej i szukaliśmy żubrów. To był lipiec, to nie jest dobry czas na podglądanie żubrów, bo są bardzo skryte, las jest szyty zielonymi liśćmi, za taką ścianą się chowają zieleni, więc ciężko je zobaczyć, czasami można usłyschać dużo łatwiej. I widzieliśmy wszystko, od odchodów do świeżych tropów, miejsc, gdzie leżały, futra, słyszeliśmy je nawet, ale nie udało nam się ich zobaczyć. Za to spotkaliśmy dwa szkielety. Jeden młodego żubra, drugi dorosłego. Wziąłem je ze sobą. To były cztery wielkie worki na śmieci, które zawsze ze sobą włożę i wyniosłem z lasu. Oczywiście wcześniej zadzwoniłem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy mogę, czy otrzymam zgodę na to. Teraz mamy zgodę na przetrzymywanie tego i uczymy właśnie też, porównujemy to do innych różnych szkieletów, innych naszych zwierząt, bo kości to też jest ważna taka wskazówka mówiąca nam o tym, z jakim zwierzęciem mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia, które spotkaliśmy, bo w lesie bardzo często spotykam różne właśnie kości, zwierząt, czaszki. No i dzięki temu wiem, co to jest. Mamy też taką właśnie bazę porównawczą.
Czy ważne jest, jaka będzie pogoda podczas pana wypraw?
Absolutnie nie. Dużo osób mnie pyta, o, będzie brzydka pogoda, będzie zimno, albo będzie padało. Nie można na to patrzeć. Znaczy, tylko pod takim kątem, żeby wiedzieć, co wziąć ze sobą, żeby nie zmoknąć. Nie ma złej pogody do obserwowania przyrody albo przebywania w przyrodzie, tylko tak naprawdę pozytywne nastawienie i umiejętność znajdowania sobie, szukania w naturze, w tych miejscach jakichś fajnych rzeczy.
Za chwilę wyjeżdża pan na Suwalszczyznę i jaka tam będzie pogoda? Sprawdzał pan i co jest w plecaku?
Nie sprawdzałem, jaka będzie pogoda, bo jak mówię, robię to 12 rok i zdarzało mi się, że cały wyjazd padało. Musiałem płynąć swoim kanu na wyspę kormoranów, którą akurat liczyłem i padało. Wiało tak, że mi fala wlewała wodę do mojego kanu, ale nie przejmowałem się tym, płynąłem dalej, nie było to dla mnie w ogóle jakiegoś większego znaczenia. Wiadomo, że to jest niedogodność jakaś, ale uważam, że przyroda jest tak wspaniała, tak piękna, tyle rzeczy ciekawych się tam dzieje, że kiedy już sobie odrzucimy to wszystko, że tam coś tam mnie boli, coś zgrzyta, coś tam mnie gryzie, a naprawdę ludzie znajdują w niej ukojenie. Wraca się potem do domu i człowiek jest tak pozytywnie zmęczony, ma taką satysfakcję. Zupełnie inaczej po tym, jak siedzi cały dzień w domu albo robi coś w domu. Bo to powoduje, że czujemy się gorzej, czujemy się często źle, dopada nas depresja albo jakaś chandra. Ale nigdy nie znam nikogo, kto by wrócił z lasu albo innego miejsca, nawet jak nie pogoda nie jest jakaś super, żeby czuł się źle.
Wprawdzie pogoda nie jest ważna, ale życzę jak najkorzystniejszych warunków atmosferycznych podczas pobytu na
Suwalszczyźnie. Dziękuję, na pewno się przyda.
A w podlaskich charakterach gościem Polskiego Radia Białystok był Adam Zbyryt, naukowiec, biolog, ornitolog, popularyzator nauki, autor książek przyrodniczych i jeszcze mnóstwo rzeczy można byłoby o naszym gościu mówić. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.